Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć, że Państwo jesteście wielkimi szczęściarzami, dlatego że macie przed sobą dwa absolutnie fantastyczne filmy. Bo i Rozmowa, i Trzy Kobiety to prawdziwe arcydzieła kina amerykańskiego lat 70. i jedne z takich najbardziej przyjemnych, niezwykłych i poruszających wszystkie możliwe zmysły i umysły filmów, jakie w tamtym okresie powstały. Ponoć to jest w ogóle najlepsza dekada w historii kina, bo a propos tak nawiążę do trzeciego tomu historii kina, gdy robiono ankietę, którą być może Państwo się z wynikami tej ankiety zapoznali, bo ona niedawno została opublikowana, ankieta przygotowywana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi i tamtejszy Uniwersytet Łódzki. I to była ankieta na najlepszy film świata i najlepszy film polski. Wygrało 8,5 Felliniego i Ziemia Obiecana, ale jak się okazało, najwięcej filmów, które znalazły się na liście, to były filmy z lat 70. Także można uznać, że lata 70. to jest najlepsza dekada w historii kinematografii. I mamy tutaj dwa fantastyczne przykłady, że i amerykańskie kino lat 70. jest zupełnie fantastyczne. Czy da się tych dwóch twórców, Coppola i te dwa filmy, ze sobą połączyć? Coppola i Altman, Rozmowa i Trzy Kobiety. Myślę, że w kilku aspektach nie będzie to trudne. Najczęściej się te filmy łączy ze sobą, kiedy myśli się o kategorii amerykańskiej kontestacji, która jest akurat w wypadku tych dwóch filmów dosyć wątpliwa i bym raczej z tej kategorii w amerykańskiej kontestacji się już na samym początku wycofał, delikatnie do niej się odwołując gdzieś przy okazji, raz na jakiś czas do niej nawiązując, bo rzeczywiście i Coppola, i Altman byli kojarzeni jakoś z amerykańską kontestacją, ale jednak ta obecność tych dwóch twórców w kontestacji amerykańskiej, w amerykańskiej kontrkulturze jest taka nie do końca stuprocentowa. Tam jest taki jakiś rodzaj takiego dystansu jednego i drugiego twórcy. Coppola to jednak Włoch, konserwatysta sycylijski. Altman był za stary, żeby być kontestatorem, hipisem. Obaj do tej kontestacji odnosili się z pewną sympatią, ale i dystansem zarazem. Natomiast jest kilka elementów, które tych twórców i te dwa filmy ze sobą w sposób absolutnie rewelacyjny łączą. I zacząłbym od tej kategorii autorstwa filmowego. Coppola i Altman to są twórcy, którzy w tamtych latach, w latach 70., w zasadzie byli uznawani za największych twórców kina amerykańskiego. I teraz, jeśli zastanowimy się nad w ogóle istotą kina amerykańskiego, to kino amerykańskie bardziej nam się kojarzy, zwłaszcza to kino klasyczne.
Trzeszczy.
Trzeszczy. To a propos rozmowy, tam też trochę trzeszczy dźwięk. I Altman i Coppola to byli twórcy, którzy w tamtym okresie byli uznawani za najwybitniejszych twórców amerykańskich i zarazem za twórców takiego nowego typu, który w Stanach Zjednoczonych wydawałoby się, że wcześniej nie istniał. Jeśli kino amerykańskie nam się bardziej kojarzyło z kinem gatunków i z gwiazdami filmowymi, bardziej kojarzyło nam się z systemem filmowym, z producentami i z wytwórniami filmowymi, zwłaszcza wytwórniami hollywoodzkimi, to rzeczywiście lata 70. są pod tym względem latami dla historii kina amerykańskiego absolutnie rewolucyjnymi. Otóż dzieje się tam bardzo wiele różnych rzeczy, które owocują między innymi tym, że pojawili się autorzy, w zasadzie przywodzący na myśl te mechanizmy, tak działające jak ci autorzy, którzy działali po drugiej stronie Atlantyku w Europie. Nie tylko Altman i Coppola, bo do tego można dopisać i Martina Scorsese, można dopisać do tego Milosza Formana, można do tego dopisać Mike'a Nicholsa, bardzo różni twórcy, wywodzący się z różnych tradycji, różnych dziedzictw, ale którzy są przez amerykańską krytykę i przez w dużej mierze też amerykańskich widzów odbierani jako takie supergwiazdy. Otóż okazuje się, że autor filmowy, czyli reżyser, może być gwiazdą, na której można również ponieść taki marketingowy charakter związany ze sprzedażą filmów i zarabianiem na tych filmach pieniędzy. To są lata 70., kiedy ten fenomen dociera do Stanów Zjednoczonych. Zresztą tu ciekawe nazwisko, które jest bardzo warte odnotowania, nazwisko Andrew Sarisa. My pewnie niewielu krytyków filmowych znamy dość dobrze, ale Andrew Sarisa powinniśmy znać jako jednego z najważniejszych krytyków filmowych w kinie amerykańskim, w ogóle w historii krytyki filmowej światowej, nie tylko amerykańskiej. Andrew Saris, twórca magazynu Film Comment, który uznawany często jest za osobę, która stworzyła pojęcie autora filmowego. Nie ci twórcy francuscy, Cahiers du Cinéma, którzy tworzyli pojęcie autorstwa, ale co najwyżej to pojęcie autorstwa stworzyli, tylko Andrew Saris, który nadał tej koncepcji autora filmowego bardzo taki wyrafinowany, teoretyczny fundament, mimo że pozostał teoretykiem kina. Niedawno umarł Andrew Saris, ale jest taką postacią, która po dziś dzień uznawana jest za jedną z najistotniejszych w krytyce filmowej. I on to właśnie, Andrew Saris, a wraz z nim Pauline Kael, druga wielka krytyczka filmowa tym razem, oni zaczęli nadawać ton w takiej promocji kina amerykańskiego poprzez nazwisko reżysera filmowego. Geneza obu tych twórców, Coppola i Altman, jest różna, ale bardzo intrygująca, bardzo symptomatyczna dla w ogóle rozwoju kina amerykańskiego. Coppola przeszedł do kina amerykańskiego przez takie dwie fazy, które dla lat późnych 50., wczesnych 60. były dla kina amerykańskiego najbardziej reprezentatywne. Po pierwsze, on jest osobą, która dociera do kina przez szkołę filmową. Początek istnienia szkolnictwa filmowego w Stanach Zjednoczonych to jest koniec lat 50., początek 60., kiedy w Los Angeles, dokładnie na dwóch uniwersytetach kalifornijskich w Los Angeles, pojawiają się po raz pierwszy zajęcia z reżyserii filmowej. Zaraz potem podobna szkoła pojawi się na NYU, na New York University. To będzie taka druga potężne źródło, gdzie ludzie, którzy będą chcieli zostać reżyserami, będą mogli uczestniczyć w kursach reżyserii filmowej. Czegoś takiego w Ameryce wcześniej nie było. Nawet w Polsce o kilkanaście lat wcześniej powstała Szkoła Filmowa Łódzka. Natomiast w Stanach Zjednoczonych te systematyczne kursy filmowe pojawiają się dopiero wtedy. Coppola jest jednym z pierwszych absolwentów tego rodzaju szkolnictwa filmowego. A zatem pierwszy taki dziwny element dla Ameryki nieobecny, znaczy to, że można dojść do kina nie poprzez jakąś praktykę albo warsztaty w wytwórniach filmowych, tylko zamiast iść do jakiejś wytwórni, która jest nieopodal, za rogiem, iść do szkoły filmowej, na uniwersytet, gdzie jest prowadzony kurs. Ale druga faza dojścia Coppoli do reżyserii filmowej to jest faza jeszcze bardziej symptomatyczna, jeszcze bardziej reprezentatywna dla kina amerykańskiego. To jest niezależna produkcja filmowa. Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętacie, najprawdopodobniej na jednym z wykładów poprzednich pewnie ten wątek był podejmowany. W latach późnych 40., wczesnych 50. doszło do takiej bardzo istotnej zmiany w kinie amerykańskim. Nawet najkrótsza historia kina amerykańskiego zawiera w sobie tę krótką, drobną informację o takiej przemianie instytucjonalnej. Otóż w 49. roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nakazał wytwórniom amerykańskim oddzielenie produkcji filmowej od dystrybucji, uznając, że połączenie tych dwóch elementów to są praktyki monopolistyczne. To była niesłychanie ważna decyzja Sądu Najwyższego. 10 lat się procesowano, aż w końcu się Sąd Najwyższy na taki werdykt zdobył. I to zaowocowało tym, że wielkie wytwórnie filmowe jak Paramount Pictures, Warner Bros., MGM musiały, chcąc nie chcąc, wydzielić dużą część swojego przedsiębiorstwa, swojej wielkiej firmy, wydzielić w ten sposób, że produkcja filmowa była w dużym stopniu uniezależniona od dystrybucji filmowej. Dlatego, że jak Państwo pewnie pamiętacie doskonale, te największe wytwórnie filmowe miały własne sieci kin i nie było żadnych problemów z dystrybucją tych filmów, bo wiadomo było, że zawsze znajdzie się kiniarz, który te filmy pokaże. Od 49, dokładnie od 1 stycznia 50 roku, sytuacja już nie jest taka prosta. To znaczy producenci filmowi już muszą się trochę postarać, żeby móc dystrybuować filmy, ale To, co było złe dla Hollywoodu, było nieprawdopodobnie korzystne dla małych wytwórni filmowych, bo te małe wytwórnie filmowe mogły odtąd o wiele łatwiej docierać do kin, zwłaszcza, że tych kin przybywało. Kin samochodowych w latach 50., 60. było dużo, pojawiały się niezależne małe kina. Generalnie mówiąc, pojawiały się małe firmy dystrybucyjne, które współpracowały z małymi firmami produkcyjnymi. I niektóre te małe wytwórnie filmowe przekształcały się w duże wytwórnie filmowe, ale wciąż niezależne. I taką wielką firmą była American International Pictures. To była firma, która najpierw zajmowała się dystrybucją filmów japońskich i europejskich w Stanach Zjednoczonych, stąd nazwa International Pictures. Ona też zajmowała się handlem w filmach amerykańskich poza granicami Stanów, a potem zaczęła produkować filmy. I tam powstawały najczęściej filmy grozy, horrory, tam powstawały filmy o rockersach, powstawały filmy o harlejowcach, powstawały filmy science fiction, generalnie takie gatunki filmowe, które były gatunkami klasy B. Za nieduże pieniądze można było nakręcić w szybkim tempie szybko filmy. I tam powstał pierwszy film Coppoli, czyli Demencja 13, tytułowana na język polski Obłęd. I ta Demencja 13, 63 rok, to jest fenomenalny debiut Coppoli. Kręci ten film Coppola przez jeden weekend na resztkach taśmy, którą otrzymał od swojego producenta Rogera Cormana. I kręci film, który jakby z naszej perspektywy taki sobie jest, ale z perspektywy tych początków lat 60. No nie chcę powiedzieć rewolucyjny, bo nie przesadzajmy troszkę, ale film, który stanowi taką jedną z pierwszych silnych emanacji czegoś, co w latach późniejszych będzie nieprawdopodobnie popularne w Stanach Zjednoczonych, to znaczy tego, że można kręcić za nieduże pieniądze takie krwawe kino grozy, które nazywa się czasem kinem gore, czasem slasherem, czasem American Gothic, w każdym razie takim modelem kina, w którym doskonale je znamy, Teksaska masakra piłą łańcuchową, czy tego rodzaju filmy, które zaczęły się gdzieś właśnie wtedy pod skrzydłami Rogera Cormana, producenta filmowego, a akurat Coppola, wielki Coppola od rozmowy i Ojca Chrzestnego, debiutuje tego rodzaju horrorem, Demencja 13, czyli Obłęd. I wydawało się, że Coppola wsiąknie w to niezależne kino, podobnie jak wsiąkło bardzo wielu reżyserów, młodych aktorów, młodych scenarzystów, operatorów, którzy po prostu za nieduże pieniądze mogli kręcić filmy. W żadnej wielkiej wytwórni by sobie nie poradzili. Natomiast w tych małych wytwórniach oni mieli o wiele większą szansę debiutu i jakiejś tam kariery. Coppola jednak dość szybko się wykaraskał z niewielkich wytwórni. On jednak potrzebował dużych wytwórni filmowych, szybko związał się z dużymi wytwórniami filmowymi i lepiej czuł się w systemie takim, nazwijmy to takim bardziej zinstytucjonalizowanym. To znaczy on szybko wszedł w taką przestrzeń kina wielkobudżetowego, kręcił filmy z gwiazdami filmowymi, pisał scenariusze dla wielkich wytwórni filmowych, dostał dość szybko nagrodę Oscara dla najlepszego scenarzysty za film pod tytułem Patton, a zatem to był reżyser, reżyser, scenarzysta, dość rozpoznawalny w kinie już pod koniec lat 60. I wtedy zdarzyło się to coś, co rozsławiło Coppolę już całkowicie, to znaczy nakręcił Ojca Chrzestnego. Ale Ojciec Chrzestny to był film, do którego Coppola doszedł taką dziwną drogą. Od szkoły filmowej przez niezależne wytwórnie filmowe po wielkobudżetowe kino, którego emanacją, taką kwintesencją był Ojciec Chrzestny, który był jednym z największych triumfów kasowych w ogóle w całym tamtym okresie w kinie amerykańskim. Na chwilę go zostawmy i zobaczmy, jak rozwijała się kariera Altmana. Bo kariera Altmana była karierą inną niż kariera Coppoli, ale niesłychanie też reprezentatywną dla rozwoju i przemian, i ewolucji kina amerykańskiego. Mniej szczęśliwa ona była. Tak jak Coppola w zasadzie czegokolwiek się nie tknie, to awansuje. To ta kariera rzeczywiście tylko mu pęcznieje. Tak, Altman miał taką karierę nie najgorszą, ale jednak fluktuującą, tak opadającą i podnoszącą się. On był człowiekiem prowincji. Mieszkał sobie w Kansas City, tam przyszedł na świat w takim swingującym wówczas Kansas City i ten nastrój tego swingującego Kansas City on chłonął jako jeszcze dzieciak. jakoś tam był utalentowany na tyle, o tyle o ile, że w pewnym momencie zdecydował się po zakończeniu II wojny światowej, był tak wtedy żołnierzem, latał na bombowcu, osiąść na chwilę w Los Angeles i tam próbować zrobić karierę filmową. To były lata późne, 40. Kręcono sporo filmów czarnych, wydawało się, że i on się tam jakoś odnajdzie. Nie za bardzo się odnalazł. Coś tam, jakiś jego scenariusz został przeniesiony na ekran, ale bez wielkiego triumfu. Altman wrócił do Kansas City na 10 lat. I te lata 50., które spędził Altman w Kansas City, są bardzo intrygującym okresem, też jakby w historii kina amerykańskiego. Dlatego, że w tamtym okresie, trochę jako pokłosie tych decyzji Sądu Najwyższego, te niezależne, nieduże wytwórnie filmowe zaczęły powstawać nie tylko w Los Angeles czy w Nowym Jorku, w dwóch centralnych miejscach dla rozwoju kina amerykańskiego, ale również w takich prowincjonalnych miastach jak Kansas City, gdzie mieszkało tylko 2 miliony ludzi. I tam właśnie w tym prowincjonalnym Kansas City Altman zaczął kręcić filmy, ale jakie? Oświatowe, zwykła oświatówka. A to film nakręcony dla jakiejś firmy lokalnej, która sprzedaje opony, a to jakaś reklamówka, a to jakiś film dla Stowarzyszenia Weteranów. Krok po kroku w tych latach 50. Altman szkoli swój warsztat, kręcąc całkowicie takie użytkowe filmy, które nie mają w sobie jakichś ambicji artystycznych, czy nawet takich, które mogłyby, nie wiem, technologicznie zachwycać. Ale jednak to był talentowany człowiek, czego efektem są trzy kobiety. I w pewnym momencie na tych skrawkach taśmy, szukając jakichś szans na to, żeby jednak za nieduże pieniądze coś nakręcić, zaczęły powstawać. A to filmy fabularne, a to filmy dokumentalne. Wśród nich jeden dokument filmowy poświęcony Jamesowi Deanowi, nakręcony już po śmierci Deana, okazał się na tyle sporym sukcesem, że trafił do ogólnokrajowej dystrybucji. Dlatego, że myślę, że Państwo jesteście świadomi, bo mieliście już nie jeden wykład o tym, ale pozwolę sobie powiedzieć to, co często powtarzam, to znaczy najważniejszy w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest tam reżyser, to w ogóle nieistotny, nawet nie najważniejszy jest producent. Najważniejszy w Stanach Zjednoczonych jest zawsze dystrybutor. Dlatego, że dystrybutor to jest ktoś, kto tak naprawdę zarabia pieniądze. Producent jest kosztem dla firmy, która jest wytwórnią filmową, dla studia, dla kina studyjnego. I coraz sensowniej okazywało się nie tyle produkować filmy, co ściągać filmy z różnych innych firm dystrybucyjnych i dystrybuować je pod logiem, które należy do owego dystrybutora. Jak Państwo przyjrzycie się na przykład historii kina amerykańskiego lat nie, choćby 50., 60., to zauważycie na przykład to, że w wytwórni Metro Goldwyn Mayer czy Warner Bros. Tak naprawdę pierwsze skrzypce gra nie kierownik produkcji, który znajduje się w Los Angeles, tylko szef firmy dystrybucyjnej, która zlokalizowana jest w Nowym Jorku. I trochę tak było z wytwórnią United Artists, takim studiem filmowym, które zaczęło dystrybuować filmy, które niekoniecznie samo United Artists skręciło. W latach 50. i 60. United Artists było rzeczywiście fenomenem. I Altman trafia do dystrybucji ogólnokrajowej poprzez wytwórnię United Artists. I wydawało się, że będzie to fantastyczny początek jego kariery. Otóż nie był. Lata 60. to jest czas dla Altmana raczej rozczarowań. Altman nie może kręcić dalej filmów, nie znajduje producentów, siedzi już wtedy w Los Angeles i jedynym miejscem, na którym może zarabiać pieniądze, to są stacje telewizyjne. I teraz tak, jeśli Coppola do kina takiego wielkobudżetowego dotarł przez niezależne wytwórnie filmowe, to Altman dociera do kina przez stacje telewizyjne. I kiedy przyjrzymy się biografii wszystkich najważniejszych twórców filmowych lat późnych 60., 70. i 80., to zauważamy, że w zasadzie biografia artystyczna tych reżyserów jest taka albo taka. Albo idziemy przez kino niezależne, albo idziemy przez stacje telewizyjne. I to jest tak naprawdę to miejsce, gdzie uczymy się kina i dopiero potem jesteśmy wchłonięci przez system hollywoodzki, który no, już nas rozpoznał na tyle dobrze, że może nam dać jakieś szanse nakręcenia filmów. Na przełomie 60. 70., tak jak mówiłem Państwu, Altman i Coppola osiągają ogromny status, bardzo wysoki. Coppola dzięki przede wszystkim filmowi Ojciec Chrzestny, na którym zarabia mnóstwo pieniędzy, ale i Altman, który kręci o wiele więcej filmów. Coppola kręci jeden film na kilka lat. Altman kręci kilka filmów w jeden rok. Mają inne tempo działań. Coppola jest reżyserem, który przygotowuje w sposób bardzo wycyzelowany każdy scenariusz. To jest epik, który potrzebuje tak naprawdę obrzędu. Jego kino przekształca się w ceremoniał. Tam przez każdy element jest w sposób nieprawdopodobnie precyzyjny, wycyzelowany. Jest jakiś rodzaj takiej sztuczności w filmach Coppoli, która wiąże się z taką, jak to często mówi się w jego wypadku, operowością. Opera, że to jest taki rodzaj konwencji, który zauważalny jest w filmach Coppoli. Że to musi być rzeczywiście spektakl, którego my doświadczamy, mając świadomość, że to jest spektakl przed nami grany. Altman z kolei to jest żywiołowość, to jest nieprawdopodobna zdolność do spontaniczności, do swoistej też improwizacji. Jeśli Coppola cyzeluje, to Altman chce stwarzać warunki takie, byśmy na planie zdjęciowym nie czuli, że film jest realizowany. Robi to w bardzo niezwykły sposób, jak choćby na przykład taki, że filmuje, kamerę umieszcza na przykład w pewnej odległości od aktorów i na przykład aktorzy nie do końca wiedzą, czy są w danym momencie akurat oni filmowani, w którym momencie są filmowani, czy to, co jest ledwie przygotowaniem do roli, przygotowaniem do jakiejś sceny, która ma zostać zagrana, nie będzie przypadkiem już ostateczną wersją jakiejś sceny, która pojawia się w montażu. Poza tym Altman miał niezwykłą taką pomysłowość w warstwie akustycznej swoich filmów. Tu akurat te dwa filmy się ze sobą fantastycznie łączą. Zobaczcie Państwo, jak akustyka budowana jest u Coppoli. Ona jest tam, ta akustyka jest spreparowana. Ona jest spreparowana z powodów także fabularnych, bo jak Państwo zobaczycie, ten film opowiada o manipulacji dźwiękiem. Jak możemy manipulować dźwiękiem, jak możemy różnego rodzaju nowoczesnymi technologiami nadawać dźwiękowi inną postać niż ta, która w rzeczywistości jest nam dana przez rzeczywistość, przez świat, który jakiś dźwięk wydaje. Człowiek jest od tego, by dźwięk preparować i dzięki temu manipulować drugim człowiekiem. U Altmana jest inaczej. Altman chce, to jest jego największe marzenie, chce, ażeby film robił nic innego, jak tylko odzwierciedlił naturalny strumień rzeczywistości. Naturalny strumień życia. Mamy, oglądając filmy Altmana, poczuć, że to toczy się tak, jak toczy się w naszej rzeczywistości, nas otaczającej. I dźwięk temu służy. Dlatego, że jeśli dźwięk skupia naszą uwagę, normalny, zwykły, klasyczny dźwięk używany w kinie, w telewizji, gdziekolwiek, dźwięk skupia, wyróżnia pewien fragment rzeczywistości, na przykład dialog między bohaterami, dźwięk dzwonka, jakiś jeden dźwięk, który się wyróżnia w szumie ulicy. To najczęściej robi to reżyser filmowy bądź reżyser dźwięku, który w odpowiedni sposób akcentuje ten jeden określony odgłos, który jest ważny fabularnie bądź tworzy jakieś znaczenie. U Altmana ma być odwrotnie, to znaczy mamy mieć do czynienia z jakąś taką tyralierą dźwięków, które docierają do nas równocześnie i my mamy sami wybierać te dźwięki, które są dla nas najcenniejsze, najważniejsze, tak jak w rzeczywistości. To my mamy to ucho nas troszyć, żeby wyciągnąć to, co jest dla nas cenne. I robi to na przykład Altman w ten sposób, że wprowadził do swoich filmów ośmiokanałowy dźwięk. Tylko że jak ośmiokanałowy dźwięk się nam kojarzy, to kojarzy nam się on z wielkimi produkcjami blockbusterowymi, w którym otoczeni jesteśmy dźwiękiem i dzięki temu mamy być tacy bardzo intensywnie wkomponowani w świat dźwiękowy, tak immersyjnie w niego wkomponowani. U Altmana nie o to chodzi. On umieszcza na przykład na planie zdjęciowym kilka mikrofonów. Nikt nie wie z aktorów, znaczy wszyscy aktorzy wiedzą, że są nagrywani, ale nikt z aktorów nie wie, który akurat dźwięk będzie najistotniejszy dla niego. I Altman nie montuje tego dźwięku w ten sposób, że wybierze jeden dźwięk i ten jest najistotniejszy, tylko wprowadza w swoją ścieżkę dźwiękową wszystkie naraz odgłosy. I to widz ma zadecydować, który dźwięk ma usłyszeć. Tak jak w życiu, mówi Altman. Tak jak w życiu ludzie się mylą, w związku z tym, jeśli ktoś na przykład myli, traci rolę, to nie trzeba w żaden sposób mu przerywać. Zobaczycie Państwo jedną piękną scenę. Prawie na samym początku Mili, grana przez Shelley Duvall, zatrzaskuje sobie kawałek spódnicy drzwiczkami samochodowymi. To się wydarzyło na planie. I to się zdarzyło. Okazało się, że to ma jakiś swój wewnętrzny urok. I stało się to znakiem rozpoznawczym tej bohaterki w następnych scenach, które były kręcone sukcesywnie. Przypadek. To jest coś, co Altman chce ukazać nam w filmach. A to jest nieprawdopodobnie trudne, bo film rządzi się pewnymi pryncypiami. Nawet jeśli mamy jakieś gatunki filmowe, w których przypadek jest elementem konwencji, jak na przykład nie wiem, w melodramacie przypadkowe spotkanie dwojga bohaterów, którzy się w sobie zakochują. To jest to element konwencji. I trzeba tę przypadkowość jakoś zaaranżować. U Altmana ma być tak, żebyśmy mieli poczucie obcowania ze zbiegiem okoliczności, który ma wybrzmieć nam na ekranie i być jakąś konsekwencją tego, co wybrzmiewa nam wybrzmieć nam na ekranie i co ma wybrzmieć nam na planie zdjęciowym. Tak buduje swój film Robert Altman. Odmienna perspektywa. Ale jednak jest znowu podobieństwo między nimi. To podobieństwo wynika z tego, że obaj twórcy są twórcami dekonstruującymi pewne wzorce narracyjne, które w poprzednich dekadach obowiązywały, zwłaszcza obowiązywały w Stanach Zjednoczonych. Ja nie chcę powiedzieć, że obaj twórcy są twórcami nowofalowymi. Użyję innego słowa. Oni są obaj twórcami modernistycznymi. A modernizm to jest taka kategoria, która nie za bardzo jest rozpoznana jeszcze w polskim filmoznawstwie, ale generalnie w filmoznawstwie na przykład anglosaskim pod hasłem modernizm rozumie się taki rodzaj, w tym wypadku filmów, w którym na przykład zwraca się szczególną uwagę na samą formę filmową poprzez jej dekonstrukcję, poprzez odrzucenie pewnych jakichś przypisanych takiej tradycyjnej narracji filmowej form opowiadania. U Altmana i u Coppoli, zobaczycie to Państwo, wielokrotnie to, co jest istotą przekazu obu tych twórców, zawiera się w samym języku filmu. Dostrzeżecie Państwo, że pewne elementy, które jeden i drugi twórca wprowadzają do swoich dzieł, to są elementy, które są w rzeczywistości pewnym zniszczeniem, pewną destrukcją takich konwencji przedstawieniowych, takich konwencji narracyjnych, które wcześniej w kinie amerykańskim uznawane były za w pełni obowiązujące. Chcemy coś obalić, dokonać jakiegoś takiego demitologizującego kroku. Czynimy to poprzez dekonstrukcję samej filmowej formy. Jak to robią obaj? No znowu jakby odwrotnie. To znaczy Coppola przez nieprawdopodobną precyzję języka wypowiedzi, poprzez taką umiejętność cyzelowania każdego elementu, poprzez w ogromnym stopniu redukcję środka filmowego wyrazu, tak żeby te, które pozostają, były jak najdoskonalej zauważalne, jako takie wręcz twory, które są tworami w idealnych proporcjach, w idealnej formie zawartymi. Altman poprzez żywiołowość i chaos. Coppola sięga po przede wszystkim Roberta Bressona. To jest ten twórca, który jest mu najbliższy. On był nieprawdopodobnie zachwycony Robertem Bressonem. Tą precyzją bressonowską polegającą po pierwsze na redukcji środków filmowego wyrazu, po drugie poprzez definiowanie człowieka, który definiowany jest poprzez wykonywanie doskonale, precyzyjnie czynności. Zobaczcie Państwo, Harry Cole, grany przez Gina Hackmana w tym filmie, to jest bohater, który przede wszystkim jest rewelacyjny w takich manualnych czynnościach. Bardzo przypomina bohatera Ucieczki z Kazańca. Do niego, do tego filmu Francis Ford Coppola się odwoływał. Ale oprócz Roberta Bressona jest Antonioni. Rozmowa jest dialogiem w jakimś stopniu dialogiem z powiększeniem Antonioniego. To znaczy, w jaki sposób to, co my rejestrujemy, może być relatywizowane,
może być odbierane przez nas w sposób fałszywy, jeśli narzucimy je pewne temu czemuś, temu komunikatowi, pewne własne supozycje, które są tylko naszym wymysłem, są jakby wprowadzeniem nas samych w ten świat przedstawiony, dekonstrukcją tego świata poprzez to, co my oczekujemy od tego świata. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób Coppola w tym filmie dialoguje z powiększeniem Antonioniego. Żeby było zabawnie, to po paru latach fantastycznie z nimi z kolei konwersował Brian De Palma w filmie Wybuch, który jest z kolei no, takim absolutnie fantastycznym konglomeratem powiększenia i rozmowy jednocześnie. Wybuch z Johnem Travoltą, który jest tym razem już mistrzostwem postmodernizmu, gdzie rzeczywiście gramy z pewnymi chwytami, które wcześniej i Antonioni, i Coppola uchwycili. Ale wracając do Coppoli, zauważyliście Państwo, że jakby wychodzimy od tych najbardziej minimalistycznych twórców filmowego modernizmu, Bresson i Antonioni. Altman, jeśli wychodzi od kogoś, to bardziej wychodzi od Felliniego, bardziej wychodzi od Jacques'a Tatiego, bardziej wychodzi od twórców nowofalowych. Lepiej się w nich czuje. To jest ta forma, która jest tą bardziej swobodną formą wypowiedzi, ale niech nas nie zdradzi ta swoboda. Ona jest niezwykle też precyzyjnie zaaranżowana przez twórcę. Może bardziej intuicyjnie, bardziej w taki sposób, który jest mniej uchwytny intelektualnie, ale jednak to jest wciąż panowanie nad rzeczywistością filmową perfekcyjne. Altman i Coppola więc są takimi kontynuatorami pewnych europejskich tradycji, jeśli chodzi o dekonstrukcję formy, jeśli chodzi o nowofalowość czy modernizm. Ale jednak są twórcami, i pozwolę sobie jakby tym wątkiem trochę spuentować, są twórcami też niezwykle amerykańskimi. Nie mogą funkcjonować gdzie indziej, jak właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo to Ameryka jest dla nich pożywką tego wszystkiego, co chcą opowiedzieć. Zobaczcie Państwo, jak bardzo ta w cudzysłowie europejska forma wypowiedzi, która jest u jednego i drugiego twórcy w inny sposób, ale jednak wydaje się, że nie do końca amerykańska, służy temu, żeby opowiedzieć o Ameryce w taki silnie demitologizujący sposób. Coppola jest może bardziej, powiedziałbym, ostentacyjny w tej swojej opowieści. Tworzy bowiem rodzaj takiego thrillera trochę takiego szpiegowskiego, fantastycznie wmontowanego w sytuację ówczesnej Ameryki, dlatego że cała Ameryka wtedy, kiedy ten film był na ekranach, żyła aferą Watergate, a więc pod słuchami. I choć Coppola się zarzeka jak tylko może, że afera Watergate w ogóle nie wpłynęła na jego film, że w ogóle nie była w jakikolwiek sposób wykorzystana przy pisaniu scenariusza, a nawet nie była wykorzystana w momencie, kiedy kręcono zdjęcia, to jednak odczucie odbiorcy było jednoznaczne. To, co widzimy na ekranie, jest fantastyczną parafrazą tego, co dzieje się w rzeczywistości pozafilmowej, a więc afery Watergate. Ale jednak jest to film, który, jak zobaczycie Państwo, jest nieprawdopodobnym atakiem na Amerykę. Jest atakiem na służby specjalne i atakiem na korporacyjny system, który tworzy swoje własne rzeczywistości, swoje własne światy, których to szefowie funkcjonują kompletnie niezależnie od wszelkich instytucji, które powinny zachowywać jakiś poziom równości wobec prawa. Mamy po drugie profesjonalistę, takiego klasycznego amerykańskiego profesjonalista, który realizuje swój określony cel zawodowy. I zobaczcie Państwo, do czego doprowadza go ten profesjonalizm, do jakiej formy kompletnego odseparowania od świata emocji, jak kompletnie nie umie on, zobaczcie Państwo, w niejednej scenie zaufać komukolwiek. Zobaczcie Państwo scenę, jak bohater, to jest prawie początek filmu, wraca do domu. On nie wraca do domu jako do miejsca, które jest dla niego miejscem bezpiecznym, on wraca do domu czujny. Czujny, cały czas przygotowany na jakiś cios, który może na niego spaść. Co i tak nie zmienia faktu, że jest taka jednak zgryźliwość, niezbyt zabawna, bo tu nie ma za dużo śmiechu, jednak ironia, że wszystko mu się jednak z tych rąk rozsypuje. Jak konsjerżka chce wejść do jego mieszkania, to wchodzi tak czy owak, mimo że on czuje, że dom powinien być enklawą totalnego dla niego bezpieczeństwa. Aż do niewiarygodnej, wspaniałej, finałowej sceny, którą zobaczycie Państwo. To jest taki klimaks, że chciało się, żeby takie punkty kulminacyjne były w każdym filmie. Chociaż być może punktem kulminacyjnym jest scena w hotelu, no, która jest jednym z najmocniejszych, jeśli chodzi o inscenizacyjny kunszt Coppoli. Oczywiście w tym filmie jest też Gene Hackman, który ten film prowadzi swoim nieprawdopodobną maestrią aktorską, więc to wszystko układa się w taki absolutnie perfekcyjny zbiór udanych elementów tworzących zupełnie perfekcyjne dzieło. Amerykańskość Altmana to z kolei znowu taka demitologizacja stała dla Roberta Altmana, bo Altman demitologizuje wszystkie aspekty życia amerykańskiego, często używa do tego gatunków filmowych, dlatego że jeśli on ośmieszy gatunek filmowy, to tak jakby ośmieszał dziedzictwo amerykańskie. Tu akurat w Trzech Kobietach trudno mówić o gatunku filmowym, bo to jest akurat tak zwany kobiecy film Altmana. Jak Altman wybierał na swoich bohaterów kobiety, to najczęściej korzystał z takiej tradycji, powiedziałbym trochę, takiego europejskiego kina artystycznego a la Joseph Losey, takiego thrillera opowiadającego o seksualności bohaterów. Ale zobaczycie Państwo, jak bardzo ta Ameryka tu jest demitologizowana. Miasto, które jest mirażem, miasto, które jest jakby nie do końca prawdziwe, znajduje się na środku pustyni, jest takim gorącym źródłem, bo tak nazwa mówi, Hot Desert Spring. Jest takim miejscem, które w zasadzie funkcjonuje jak coś takiego nie do końca realistycznego. Pierwsza scena, zobaczcie Państwo, jakby wychodzimy z takiego mirażu, wychodzimy z takiego zamglenia, wchodzimy w świat. Długo utrzymujemy się w takim zamgleniu, tak jakbyśmy mieli od samego początku odczucie, że nie do końca to jest rzeczywiste i realne. I Trzy Kobiety tytułowe. Perfekcyjnie prowadzone trzy typy postaci, które znajdują się jakby na trzech etapach rozwoju kobiecości. Tu nie będę jakby szerzej ten wątek podnosił, ale zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest Pinky, grana przez Sissy Spacek, która jest taką postacią jakby wchodzącą dopiero w życie takie dojrzałe, jest taką nieukształtowaną osobą. Pinky to jest też to słowo takie różowa jest, ale ona jest taka jakby nie do końca jeszcze uformowana. Mildred Millie, która jest z kolei taką absolutnie kwintesencją osoby, która jest przekonana, że ona jest stąpającą twardo po ziemi, rozchwytywaną przez mężczyzn, którzy są w niej zakochani. W rzeczywistości nikt na nią nie zwraca uwagi, jest potwornie samotna w tym wszystkim. Próbuje nawiązać więź, nikt do niej nie odzywa. Rewelacyjnie kreowana przez Shelley Duvall, która jest w ogóle fantastyczna z tą swoją cudowną szczęką, lekkimi zębami wychodzącymi na zewnątrz. Ta uroda Shelley Duvall, może trochę antyuroda, jest jakby fantastycznie tutaj przez Altmana wykorzystana. I Janice Rule, która gra Willie, która jest tą postacią kobiecą, jeśli byśmy wzięli taki najprostszą feministyczną terminologię, milcząca kobieta, nie wypowiadająca ani jednego słowa, jakby nie wchodząca w komunikację werbalną, tą, która jest patriarchalna, za to mogącą posługiwać się tymi aspektami, które są czysto kobiece, czyli na przykład swoim ciałem, które może rodzić dziecko, ale jakie dziecko? Zobaczcie Państwo w finale. Co to jest za dziecko, to, które się rodzi? Czym ono będzie? I która z kolei, jeśli posługuje się, jeśli chce wyrazić swoją coś, co nie wiem, w środku niej tkwi, to wyraża poprzez bardzo dziwną działalność artystyczną, przez malowanie fresków, które, zobaczcie Państwo, są taką no, najczystszą, taką freudowsko-jungowską formą manifestacji takich lęków antymęskich. Atakuje Altman w sposób brutalny mężczyzn w tym filmie. Jacy są mężczyźni? To są pozerzy, którzy strzelają do gumowych grzechotników schowanych pod jakimś styropianowym kamieniem. Dlatego, że to miejsce, gdzie rozgrywa się akcja, to jest skansen Dzikiego Zachodu. To jest takie miejsce, które jest fałszywe do cna. ale atakuje też kobiety. Nie pozostawia nikogo w tym filmie bez jakiegoś takiej zgryźliwego ataku. Wszystko się Altmanowi w tym filmie też udało. Tak jak udało się Coppoli, który przygotował ten film bardzo, bardzo precyzyjnie. Zażądał od producentów, żeby mu ten film sfinansowali. Powiedział, że nie nakręci drugiej części Ojca Chrzestnego, jeśli mu nie sfinansują rozmowy. I zawsze twierdził, że rozmowa to jest dopiero jego własny autorski film. Andrzej Tarkowski kiedyś powiedział, że bardzo czekał na obejrzenie rozmowy, bo bardzo mu się podobał Ojciec Chrzest, natomiast rozmowa miała być takim wielkim filmem Coppoli. Obejrzał i powiedział, że to jest okropny film, prawdziwy wielki film Coppoli, to jest Ojciec Chrzest, więc dziwne, że Tarkowski ma tak odmienny pogląd, ale dla Coppoli mimo wszystko rozmowa to było spełnienie. Złota Palma w Cannes, wielki, ogromny sukces w Europie. W Ameryce jakoś przeszedł bez takich wielkich zachwytów, mimo że ten film zasłużył na pewno bardziej na Oscary niż druga część Ojca Chrzestnego. Natomiast Altman do tego filmu podszedł zupełnie inaczej. On podszedł zupełnie intuicyjnie. Jemu ten film się przyśnił. Absolutnie mu się przyśnił. Przyśnił mu się tytuł. Tutaj ten tytuł Państwo widzicie w oryginale. Three Women. Ta trójka jest trójką arabską, bo ta trójka mu się przyśniła, że tam ma być trójka arabska. Tytuł mu się przyśnił, trzy kobiety mu się przyśniły, pustynia mu się przyśniła. Pojechał na plan zdjęciowy bez scenariusza. Bez scenariusza, z trzema aktorkami. Pojechał na Hot Desert Spring i tam nakręcił film, który był rzeczywiście jakąś fenomenalną, niezrozumiałą zupełnie emanacją jakiegoś talentu, który po prostu wyszedł z niego jak taki flow, wszystko się udawało. Potem pomyślał Altman, przekonany, ty, ja jestem geniuszem, i pojechał tym razem do Kanady, na samą północ Kanady, gdzie z Polem Newmanem nakręcił w ten sam sposób film, bez scenariusza, bez niczego, z gwiazdami, nic mu nie wyszło. I tak powstał kwintet. Nigdy nie wiadomo, kiedy arcydzieło powstanie, a kiedy nie. To jest nieprzewidywalne. Po prostu to jest nieprzewidywalne. Trzy kobiety trafiają na festiwal kaneński, są faworytem, żeby dostać Złotą Palmę w Cannes. Skończyło się tylko na nagrodzie aktorskiej dla Shelley Duvall, ale niewątpliwie to jest jedno z tych wielkich osiągnięć Roberta Altmana, a rozmowa wielkich osiągnięć Coppoli i zarazem dowód, jak bardzo fantastyczne jest to kino amerykańskie tamtego okresu i jak wielkimi twórcami w tamtym okresie mieliśmy do czynienia. Myślę, że to są filmy, które na pewno będą tak zmuszać do takiej refleksji, dyskusji. Tak kończąc, rozmowa jest może czytelniejsza, jest bardziej efektowna, ale Trzy kobiety są filmem, który zawiera w sobie nieprawdopodobnie dużo takich magicznych drobiazgów, które warto też tym drobiazgom się przyjrzeć, jak choćby takiej niezwykłej finałowej scenie, która też ten film bardzo w taki niezwykły sposób wieńczy. A zatem, proszę Państwa, rozmowa Coppoli i Trzy kobiety Altmana. Życzę wielu wrażeń. Dziękuję.